Ostatni rozdział Księgi Kapłańskiej ma charakter dodatku, stanowi jak gdyby rodzaj postscriptum. Omawia jednak bardzo ważny temat. Mówi o przysięgach, o ślubach. Główną myśl zawartą tutaj możemy sformułować następująco. Jeżeli zobowiązujemy się do czegoś przed Bogiem, mimo że czynimy to dobrowolnie, jesteśmy zobligowani do dotrzymania swojego ślubu. Bóg nie wzywa nas do składania ślubów. Jeśli jednak z własnej woli złożymy przed Nim ślub, obietnicę, winniśmy ją spełnić. Bardzo wielu z nas, chrześcijan, składa Bogu nieprzemyślane deklaracje, obietnice na wyrost. Często ślubujemy coś Bogu bez przemyślenia tego, co ślubujemy. Pamiętajmy, że Bóg rozliczy nas z wszystkich słów, jakie wypowiadamy w ciągu całego swojego życia. Nie składajmy Bogu przyrzeczeń bez pokrycia. W piątej Księdze Mojżeszowej, czyli Księdze Powtórzonego Prawa, czytamy: jeśli złożysz ślub Panu, Bogu swemu, nie będziesz się ociągał z jego wypełnieniem, gdyż Pan, Twój Bóg, będzie się tego domagał od Ciebie, a na Tobie będzie ciążył grzech. Jeśli się wstrzymasz od ślubowania, nie będzie grzech ciążył na Tobie, lecz co z ust Twych już wyszło, tego strzeż i wypełnij ślub, który Twe usta złożyły, jako dar dobrowolny Panu, Bogu Twemu. Tę właśnie problematykę zawiera głównie ostatni rozdział Księgi Kapłańskiej, czyli trzeciej Księgi Mojżeszowej. Przeczytajmy werset pierwszy i drugi. Dalej Pan powiedział do Mojżesza: mów do Izraelitów i powiedz im: jeżeli kto chce uiścić się ze ślubu według Twojej oceny dotyczącej jakiejś osoby wobec Pana, tak będziesz oceniał. Chodzi tutaj o indywidualny ślub jakiejś osoby deklarującej powierzenie Bogu czegoś cennego, drogiego jej. W drugiej Księdze Samuela, w 24 rozdziale, opisana jest sytuacja, w której Dawid otrzymuje dar od innej osoby, proponującej mu, by złożył tę cenną rzecz w ofierze Bogu. Dawid mówi jednak: nie, nie mogę tego uczynić. Nie mogę złożyć Bogu w ofierze czegoś, co nic mnie nie kosztowało. Kupię od Ciebie tę rzecz i wtedy ofiaruję ją Panu. Prawdziwie wartościowym darem dla Boga jest coś, co pragniemy Mu oddać, mimo że jest to dla nas bardzo cenne. Dzisiaj cenną dla nas rzeczą jest na pewno nasz czas. Cenne dla nas są nasze środki finansowe, wszystko to, co posiadamy, a to, co najcenniejsze, to nasze życie, my sami, nasze zdolności, nasze umiejętności. Izraelici musieli stosować się do prawa wymagającego od nich składania dziesiątej części ich zasobów materialnych w ofierze Bogu. Nas to prawo nie obowiązuje. Możemy ofiarowywać Bogu tyle, ile uznamy za słuszne, za potrzebne, zgodnie ze swoim sumieniem, z własnej, nieprzymuszonej woli. Jednak generalna zasada sformułowana tutaj w Księdze Kapłańskiej obejmuje i nas. Prawdziwie cenną dla Boga ofiarą jest to, co i dla nas jest cenne, co kosztuje nas jakiś wysiłek, jakieś wyrzeczenie. Jeśli jesteśmy wobec Boga skąpi, Bóg poskąpi nam swego błogosławieństwa. Jeśli będziemy szczodrzy dla spraw Jego Królestwa, i On będzie obficie nam błogosławił. Czytamy dalej w 27 rozdziale Księgi Kapłańskiej: tak będziesz oceniał. Jeżeli chodzi o mężczyznę w wieku od 20 do 60 lat, to będzie on oceniony na 50 cyklów srebra według wagi przybytku. Jeżeli chodzi o kobietę, to będzie ona oceniona na 30 cyklów. Gdy mężczyzna lub kobieta pragnęli oddać siebie do dyspozycji Bogu, nie musieli koniecznie służyć w przybytku. Służba ta była zarezerwowana dla plemienia Lewiego. Mogli natomiast dokonać zapłaty, która jak gdyby pieczętowała ich ślub przed Panem. Zapłaty stanowiące jak gdyby ofiarę zastępczą, równoważącą wartość służby w świątyni. Mężczyzna w wieku od 20 do 60 lat wpłacał w takim przypadku najwyższą kwotę, bo stanowiła ona równowartość pracy, którą mógł on wykonać. Ilość i wartość pracy, którą mogłaby wykonać kobieta, została oszacowana nieco niżej ze względu na mniejszy zasób jej sił fizycznych. Ale ważne jest to, że również i ona mogła złożyć ślub przed Bogiem i dedykować Mu swoje życie. Ofiary składane Bogu w związku z podjętym przez Nim ślubowaniem zależały od treści złożonego ślubu. Znamy kilka specyficznych przypadków indywidualnych ślubów złożonych Bogu przez postaci Starego Testamentu. Na przykład Jefta złożył Bogu niezwykły ślub, tego rodzaju, że w konsekwencji oddał Bogu w służbę swoją ukochaną córkę. Nie mogła ona wyjść za mąż, była poświęcona Panu. Anna, matka Samuela, ślubowała Bogu przed narodzeniem się jej syna, że odda go w służbę Panu w świątyni. Przedtem nie miała potomstwa. Gdy narodził się Samuel, Anna wywiązała się ze swego ślubu. Przyprowadziła małego Samuela do świątyni, gdzie pomagał w służbie kapłanom, a potem został Bożym prorokiem. W Nowym Testamencie, w liście apostoła Pawła do Rzymian, znajdujemy wezwanie do składania Bogu w ofierze siebie samych. Czy zastanawialiśmy się nad tym wezwaniem, myśląc o swoim życiu i o życiu naszych dzieci, naszych wnuków? Nie jest to coś obowiązkowego. Bóg nie rozkazuje nam, że musimy powierzyć Mu swoje życie. Pan mówi, że możemy to uczynić. Jest to zależne od naszej wiary, od naszego zaufania względem Boga i pragnienia oddania Mu do dyspozycji tego, co najcenniejsze. Dalej czytamy w 27 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Jeżeli chodzi o młodzież w wieku od 5 do 20 lat, to chłopiec będzie oceniony na 20 cyklów, a dziewczyna na 10 cyklów. Jeśli chodzi o dzieci w wieku od 1 miesiąca do 5 lat, to chłopiec będzie oceniony na 5 cyklów srebra, a dziewczynka na 3 cykle srebra. Jeżeli chodzi o ludzi starszych w wieku od 60 lat wzwyż, to mężczyzna będzie oceniony na 15 cyklów, a kobieta na 10 cyklów. Jeżeli jednak ktoś jest tak ubogi, że nie może spłacić według Twego oszacowania, to postawi osobę ślubowaną przed kapłanem, a ten ją oszacuje. Według możliwości tego, który ślubował, kapłan oszacuje ją. Widzimy, że ocena wartości zależy tutaj od wieku i od zdolności do wykonywania pracy danej osoby, a nie od pozycji zajmowanej w hierarchii społecznej, prestiżu czy zamożności. Zwróćmy uwagę, że i w tym przypadku Bóg pamięta o ubogich. Aby mogli oni uczestniczyć w tego rodzaju ślubach dla Pana, opłata ślubowania, którą mają wnieść, będzie ustalona indywidualnie przez kapłana, który weźmie pod uwagę ich możliwości. Przypomnijmy sobie słowa naszego kapłana najwyższego, Jezusa. Gdy obserwował on ludzi wrzucających pieniądze do świątynnej skarbony, powiedział, że grosz wrzucony tam przez ubogą wdowę ma w niebie większą wartość niż pokaźne sumy bogaczy, którzy wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało. Jeżeli chodzi o bydlęta, czytamy dalej, które są składane w darze dla Pana, to wszystko z nich, co jest złożone w darze dla Pana, będzie rzeczą świętą. Nie wolno ich zamieniać, nie wolno ich zastępować innym bydlęciem, ani lepszego gorszym, ani gorszego lepszym. Jeżeli zaś kto zechce taką zamianę uczynić, to jedno i drugie bydlę będzie rzeczą świętą. Bóg pragnie, byśmy ofiarowali Mu to, co ślubujemy. Pamiętamy, jak Ananiasz i Safira zadeklarowali się, że wpłacą na potrzeby młodego kościoła chrześcijańskiego wszystkie pieniądze uzyskane ze sprzedaży swoich posiadłości, a potem w tajemnicy zatrzymali część z tych pieniędzy dla siebie. Piotr powiedział im wtedy, że cały majątek należał do nich i mogli dysponować nim jak chcieli. Ale skoro ślubowali Bogu, że złożą go jako dar na potrzeby Kościoła, powinni się z tego przyrzeczenia wywiązać. Złożyli oni dobrowolny dar Bogu, a potem część jak gdyby zabrali z powrotem. Zostali za to surowo ukarani. Pamiętajmy, że Bóg wysłuchuje naszych ślubów i obietnic i że oczekuje, iż wywiążemy się z nich, tak jak przyrzekliśmy. Jeżeli kto poświęci swój dom dla Pana jako rzecz świętą, to kapłan oszacuje ten dom według tego, czy jest dobry, czy marny. Jak kapłan go oszacuje, taka będzie jego wartość. Jeżeli zaś ofiarodawca zechce wykupić ten dom, doda do jego oszacowania 1/5 i dom będzie jego. Dom jest z rzeczy materialnych chyba najcenniejszą własnością dla większości z nas. Izraelita mógł złożyć go w ofierze Bogu w ten sposób, że płacił wysokość jego wartości plus 1/5 tej wartości i wtedy mógł dalej w tym domu mieszkać. Dom chrześcijanina powinien być domem oddanym Bogu do dyspozycji. Jeśli prosimy w modlitwie Boga o to, by uświęcił nasz dom, by wziął go w posiadanie jako swoją własność, to powinniśmy być gotowi do udzielania schronienia i gościny każdemu, kogo Bóg wskaże nam jako potrzebującego pomocy bliźniego. Prowadzenie chrześcijańskiego domu otwartego nie jest łatwe, ale dom taki jest wielkim darem, który Bóg może użyć dla budowania swego królestwa i do manifestowania swego miłosierdzia i troski o wszystkich, a szczególnie o ludzi najbardziej potrzebujących. Dalej czytamy w końcowym rozdziale Księgi Kapłańskiej od wiersza 16. Jeżeli kto poświęci dla Pana część swojej dziedzicznej posiadłości, to Twoje oszacowanie będzie zależne od ilości ziarna używanego na siew. 1 homer jęczmienia będzie się równał 50 syklom srebra. Jeżeli poświęci swój grunt w roku jubileuszowym, oszacowanie Twoje będzie w mocy. Jeżeli zaś poświęci swój grunt po roku jubileuszowym, to kapłan obliczy sumę pieniędzy według lat, które pozostają do następnego roku jubileuszowego i odpowiednio obniży oszacowanie. Jeżeli ofiarodawca zechce wykupić swój grunt, to doda do Twego oszacowania 1/5 i grunt wróci do niego. Ale jeżeli nie wykupi gruntu, jeżeli ten grunt będzie sprzedany innemu człowiekowi, to nie będzie mógł być wykupiony. W takim razie, kiedy grunt stanie się wolny w roku jubileuszowym, będzie należał do Pana jako rzecz święta, jako pole pod klątwą. Stanie się on posiadłością kapłana. Jeżeli zaś kto poświęci dla Pana grunt kupiony, który nie należy do jego dziedzicznej posiadłości, to kapłan obliczy wysokość oszacowania aż do roku jubileuszowego, a ofiarodawca odda jeszcze tego samego dnia Panu sumę oszacowania jako rzecz świętą. W roku jubileuszowym grunt wróci do tego, od kogo był kupiony, czyją był dziedziczną posiadłością. Każde Twoje oszacowanie będzie dokonywane na podstawie sykla przybytku. 1 sykl równa się 20 gerom. Kiedy ktoś chciał ofiarować Bogu ziemię, forma jego daru zależała od tego, czy była to jego dziedziczna własność, czy ziemia kupiona od innego właściciela. Wartość ziemi szacowano według dość skomplikowanego systemu obliczeń. Uwzględniano odległości czasowe dzielące dany rok od roku jubileuszowego, który minął i który nadchodził. W roku jubileuszowym wszystkie posiadłości bowiem wracały do swoich pierwotnych właścicieli. System ten zapobiegał składaniu w darze ziemi, która na przykład za kilka lat miała wrócić do pierwotnego właściciela. Każda ofiara oddawana Bogu musi być składana uczciwie i ze szczerego serca. W następnych wierszach ostatniego rozdziału Księgi Kapłańskiej mowa jest o 3 rzeczach, których nie można było składać jako daru, bo należały już do Pana z innego tytułu. Czytamy: jednak nikt nie będzie poświęcał Panu pierworodnego bydlęcia, które i tak już należy do Pana. Czy to jest cielec, czy to jest baran, należy on do Pana. Jeżeli chodzi o bydlę nieczyste, to można je wykupić za sumę Twego oszacowania, dodając do niej 1/5. Żadne pierworodne zwierzę nie mogło być poświęcone Bogu w formie ślubu. bo przecież do niego już należało. Prawo to obejmowało zarówno pierworodne zwierzęta, jak i pierworodnych synów w rodzinach Izraela. Dalej czytamy: jeżeli kto poświęci coś ze swej własności dla Pana jako cherem, człowieka, bydlę albo część gruntu dziedzicznego, to rzecz ta nie będzie sprzedana ani wykupiona. Każde cherem jest rzeczą najświętszą dla Pana. Żaden człowiek, który jest poświęcony dla Pana jako cherem, nie może być wykupiony. Musi on być zabity. Ostatnie słowa tego fragmentu wydają się bardzo niezwykłe. Nie chodzi tu jednak o uśmiercenie człowieka, bo ofiary z ludzi były kategorycznie przez prawo zabronione. Człowiek, o którym tu mowa, był poddawany klątwie oficjalnej, co można określić jako rytualną śmierć. Znaczenie tej klątwy oficjalnej podaje druga i piąta Księga Mojżeszowa, czyli Księga Wyjścia i Księga Powtórzonego Prawa. Chodzi tu także o sytuacje takie jak przypadek opisany w Księdze Jozuego. Jerycho było przeznaczone do unicestwienia. Bóg polecił Izraelitom całkowicie zniszczyć to miasto. Ponieważ Achan nie wykonał Bożego rozkazu, sam został unicestwiony. Czytamy o tym w 6 i 7 rozdziale Księgi Jozuego. Trzecią rzeczą, która nie mogła być przedmiotem ślubu składanego Bogu, była dziesięcina. Czytamy: każda dziesięcina z ziemi, z zasiewu ziemi albo z owoców drzewa należy do Pana, jest rzeczą poświęconą dla Pana. Jeżeli kto chce wykupić część swej dziesięciny, to doda do niej jedną piątą. Każda dziesięcina z bydła, większego lub mniejszego, które przechodzi pod laską pasterską, jest rzeczą poświęconą dla Pana. Nie będzie się rozróżniać, co jest dobre, a co marne. Nie będzie się robić żadnej zamiany. Jeżeli jednak kto uczyni zamianę, to oba bydlęta i jedno i drugie będą rzeczą poświęconą dla Pana. Nie mogą być wykupione. To są przykazania, które Pan dał Mojżeszowi na górze Synaj dla Izraelitów. I tak kończy się Księga Kapłańska. W ostatnim wierszu tej księgi znajdujemy jeszcze raz potwierdzenie, że treść tej księgi została przekazana przez Boga Mojżeszowi. Ostatni rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej, jak zauważyliśmy, mówił o ślubach składanych Bogu dobrowolnie, z pragnienia serca. Wyróżnia to ten rozdział spośród wszystkich innych, w których dominują prawa i przepisy obowiązujące Izraelitów rygorystycznie. Jest tutaj jakby zasygnalizowana ważna zasada, którą znajdziemy sformułowaną w pełni w Nowym Testamencie. Możemy nazwać ją zasadą drugiej mili. Jeśli Bóg oczekuje, że pójdziemy z kimś jedną milę, chodźmy z nim i drugą. Inaczej mówiąc, o wiele więcej jesteśmy w stanie uczynić z własnej woli, z miłości do Boga i do bliźniego, niż z obowiązku, pod rygorem prawa. Jest to zapowiedź wyższej niż prawo drogi, drogi wskazanej przez Boga, drogi łaski, otwartej dla nas przez Jezusa Chrystusa. W liście do Tytusa czytamy: zajaśniała nam łaska Boża, zbawienie dla wszystkich. Na tym przemijającym świecie uczy nas ona, jak żyć w karności, uczciwości i pobożności, nie ulegając przyziemnym pokusom, i cieszyć się nadzieją, że wielki Bóg i nasz Zbawiciel ukaże się w pełni swojego blasku. On to poświęcił samego siebie, aby nas uwolnić od wszelkiej przewrotności i oczyścić jako swój własny lud, gorliwy w urzeczywistnianiu dobra. Kończymy już lekturę Księgi Kapłańskiej. Uczyliśmy się z niej, jak wielbić Boga i jak pozwalać na to, by przeprowadzał w naszym życiu proces uświęcania, oczyszczania. Mogliśmy dostrzec tu wiele obrazów wskazujących na Chrystusa i na Jego dzieło odkupienia. W składanych w czasach Mojżesza ofiarach, w czynnościach kapłanów, w rytuałach świąt obchodzonych przez Izraelitów, dostrzegaliśmy zapowiedź zbawiennej łaski Bożej, łaski okazanej nam w pełni w Jezusie Chrystusie. Jezus i Jego życie, jest prawdziwą, miłą wonnością dla Pana. Oby i nasze życie, uświęcone poprzez ukrycie się w Chrystusie, było miłe Bogu i ludziom.